Drodzy bracia i siostry, dzisiaj jest wiele spojrzeń na temat czasów ostatecznych. Niektórzy spodziewają się w czasach ostatecznych wielkiego przebudzenia. Spodziewają się, że będzie wspaniały rozkwit Kościoła i przy końcu będą wręcz triumfy chrześcijaństwa. Wielkie cuda, znaki, niesamowite rzeczy. Po prostu wręcz podbój świata przez chrześcijan. Ale czy to jest wizja biblijna? Czy da się to pogodzić z Pismem Świętym? A może czekają nas trudne czasy, coraz trudniejsze czasy, i to również w Kościele. Może czeka nas to, że nawet i spośród chrześcijan będą wywodzić się różni zwodziciele i również wśród chrześcijan będzie wiele obłudy, wiele pozorów, wiele fałszu, wiele powierzchowności, a tak naprawdę wiele grzechu w sercach ludzkich i w ich postawach. A jeśli będzie zła ta wersja przed nami, jeśli rzeczywiście ta wersja wydarzeń się potwierdzi, że będzie coraz trudniej i w Kościele, i poza nim, w czasach ostatecznych, to co wtedy zrobimy? Jak będziemy mogli zachować prawość? Jak będziemy mogli być dobrymi chrześcijanami? Zastanówmy się wspólnie nad tym, jak zachować czystość, zachować prawość w czasach ostatecznych, które są przed nami. Pomocą będzie rozważenie drugiego listu do Tymoteusza, 3 rozdział, wersety 1-5. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dłuższy jest to fragment, ale niezmiernie ważny, bo on pokazuje nam, czego można oczekiwać w czasach ostatecznych. Na początek musimy sobie jednak powiedzieć, jak Biblia traktuje w ogóle sprawę dni ostatnich, czy też czasów ostatecznych. Gdy w Dziejach Apostolskich apostoł Piotr przemówił, kiedy został wylany Duch Święty, przytoczył słowa proroka Joela w 2 rozdziale, wersecie 17: i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało. Gdy apostoł Paweł lub jego współpracownik, bo nie ma pewności, kto napisał list do Hebrajczyków, gdy właśnie pisarz listu do Hebrajczyków pisał ten list, powiedział na początku w 1 rozdziale, 1 i 2 wersecie, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków, ostatnio u kresu tych dni. A zatem czasy ostateczne tak naprawdę zaczęły się z chwilą przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. chwilą Jego też śmierci i zmartwychwstania szczególnie, Jego triumfu nad diabłem, Jego królestwem, Jego po prostu zwycięstwa nad śmiercią, nad grzechem, nad diabłem, zaczęły się czasy ostateczne. Pan Jezus powiedział, kiedy wypędzał demony i faryzeusze i uczeni w piśmie zarzucali mu, że czyni to mocą demonów, to powiedział w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, w wersecie 28: a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. A w Ewangelii Łukasza, kiedy był podniesiony temat, jak przychodzi Królestwo, to Pan Jezus powiedział w Łukasza 17:21: oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Właściwie z przyjściem Chrystusa na ziemię, Syna Bożego, który od wieczności jest Bogiem, który przyszedł, aby ostatecznie zniszczyć grzech, śmierć i diabła, zaczęły się czasy ostateczne. A szczególnie, kiedy Pan Jezus dokonał już dzieła odkupienia, kiedy po prostu wyzwolił potencjalnie wszystkich, którzy uwierzą przez swoją śmierć i zmartwychwstanie z grzechu i śmierci. Także czasy ostateczne rzeczywiście już nadeszły i one w zasadzie tylko czekają na powrót Chrystusa, na Jego powrót wielkiej mocy i chwale, na sąd ostateczny, w którym przed Nim staną wszyscy ludzie, i chrześcijanie, i niechrześcijanie, każdy będzie osądzony ze swoich uczynków. Jedni pójdą na wieczne potępienie, drudzy do zbawienia. Czekamy na ten moment, na powtórne przyjście Chrystusa. Gdy Paweł pisze, a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, najwyraźniej ma na myśli ten krótki czas pogarszania się sytuacji na świecie, bardzo wyraźnej, tuż przed przyjściem Chrystusa. Oczywiście takich trudnych czasów w historii było więcej, upadków moralnych było dużo więcej w historii i bardzo złych okresów, gdzie ludzie byli na bardzo niskim poziomie moralno-etycznym. Weźmy pod uwagę historię Izraela. Były okresy tragiczne wręcz. W Księdze Michała w 7 rozdziale na przykład czytamy werset 2: zniknął pobożny z kraju, nie ma uczciwego wśród ludzi. Werset 4: najlepszy między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak cierń. Był czas straszny. Było napisane w wersecie 5: nie wierzcie bliźniemu, nie ufajcie przyjacielowi. Strzeż bramy swoich ust przed tą, która leży na twoim łonie. Nawet własnej żonie nie mógł Izraelita zawierzyć. Nawet przyjacielowi. Tak wielki upadek był w tym czasie, kiedy Michał spisywał sobie proroctwo. Czasy wielkich upadków były w różnych okresach. Na przykład Cesarstwo Rzymskie przed swoim całkowitym upadkiem było strasznie zdemoralizowane. Tam było masę rozwodów, masę ponownych małżeństw. Rozpusta była straszna, straszny upadek. Ale w czasach ostatecznych również będzie szczególnie wybitne nasilenie negatywnych cech. I przyjrzyjmy się bliżej tym cechom. Czytamy: ludzie bowiem będą samolubni, chciwi. Skupmy się na tym fragmencie. Samolubni, dosłownie miłujący samych siebie. Chciwi, dosłownie miłujący srebro, czyli miłujący pieniądze. Zauważmy, że z tych dwóch cech płynie wszelkie inne zło. Jeżeli człowiek ma źle ukierunkowaną miłość, a każdy człowiek ma potrzebę miłowania czegoś i jest zdolny do miłości, jeżeli ta miłość będzie źle ukierunkowana, nie będzie ukierunkowana na Boga i na bliźniego, na Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego, ale będzie ukierunkowana na samego siebie, albo także również na pieniądze, to z tego płynie wszelkie inne zło. Kto miłuje samego siebie, kto miłuje pieniądze, będzie na pewno złym bliźnim. Będzie źle postępował. I zobaczmy, jakie inne cechy tu wymieniono tych ludzi. Są oni, jak czytamy, chełpliwi, czyli to są tacy samochwały, tak? Chlubią się tym, co mają, tym, czego dokonują, się chełpią. Bardzo bliskie z tym jest związane pyszni. Następna cecha, więc wyniosłego umysłu, wyniosłego serca, którzy uważają się za wyższych od innych. Oni najlepiej wszystko wiedzą, oni najlepiej wszystko umieją. Wszyscy inni to są głupcy, nie są tacy jak oni. Oni najlepiej wszystko robią, oni najlepiej wszystko wiedzą. Dalej czytamy: bluźnierczy. Czyli tacy, którzy znieważają swoją mową, którzy bardzo łatwo potrafią bliźniego obrazić, wyzwać go, nazwać go brzydko. Także, bo to słowo tu użyte może odnosić się nie tylko do znieważania Boga, ale także do znieważania bliźni. Po prostu są skłonni innych obrażać swoją mową i nie widzą w tym żadnego problemu. Dalej czytamy: rodzicom nieposłuszni. Dzieci zawsze, można powiedzieć, były nieposłuszne rodzicom, ale miał być czas, kiedy wybitnie mieli być nieposłuszni. Mieli być w ogóle nieujarzmieni, niezdolni do poskromienia. Dalej niewdzięczni. To znaczy nic nie cenią, co dobrego otrzymają, a potrafią nawet odpłacić złem za dobro. Potrafią źle potraktować nawet własnych rodziców, którzy im tyle dobrego zrobili, to im na koniec jeszcze odpłacą. Może ich okradną, a może ich gdzieś tam zostawią w jakiejś komórce. W jakiś sposób nie potrafią być wdzięczni Bogu, więc i ludziom nie są wdzięczni. Nie potrafią docenić tego, co ktoś dla nich zrobił, w żaden sposób. Czytamy: bezbożni, nieświęci inaczej. Ludzie, którzy nie mają takiego upodobania w tym, co święte, tym, co pobożne. Żyją tak, jakby Boga nie było, po swojemu. Nawet są chrześcijanami z nazwy, ale są praktycznymi ateistami. Mogą wiedzieć, że Bóg istnieje, ale żyją tak, jakby Boga nie było. Nie liczą się z Nim na każdej swojej drodze. Postępują tak, jak im się podoba. Dalej jest cecha bez serca. Dosłownie bez przyrodzonej, bez naturalnej miłości rodzinnej. Tam występuje greckie słowo, które wskazuje na miłość rodzinną. Są to ludzie pozbawieni naturalnej takiej miłości rodzinnej. Takiej normalnej jak do żony, do męża, do dziecka, do rodziców. Oni nie mają już takich uczuć. Są tego wyzbyci. To tłumaczy, dlaczego na przykład zdarzają się przypadki, że niemowlęta znajdują się na śmietniku. To tłumaczy, dlaczego w Stanach Zjednoczonych jedna kobieta upozorowała wypadek, w którym zginęły jej dzieci, bo chciała być szczęśliwa ze swoim konkubentem, a dzieci były przeszkodą i zabiła własne dzieci. To są ludzie, którzy nie mają normalnej miłości, takiej, którą Bóg wszczepił w człowieka. Dalej czytamy: nieprzejednani. To znaczy tacy, z którymi nie można dojść do ładu. Nie można się pogodzić. Z nimi nie będzie przebaczenia, nie będzie pojednania, bo oni nie chcą dać się pogodzić. Z nimi nie można dojść do ładu. Dalej czytamy: przewrotni. Dosłownie z greckiego diabły. Greckie słowo diabolos znaczy oszczerca. Są to ludzie, którzy rzucają fałszywe zarzuty przeciwko innym. To znaczy oskarżają niesprawiedliwie innych. To są oszczercy. To są właśnie ludzie, którzy naśladują diabła. Diabeł też jest oszczercą. Dalej czytamy: niepowściągliwi, czyli nieopanowani. Ci, którzy nie panują nad sobą. Ulegają wszelkim pragnieniom ciała, wszelkim żądzom. W ogóle nie kontrolują tego. Co im przyjdzie do głowy, to robią. Ulegają wszystkiemu. Okrutni, inaczej brutalni, tacy, którzy nie liczą się z bliźnim, potrafią być bardzo bezwzględni, bardzo źle traktować. Dalej, niemiłujący tego, co dobre. Oni nie miłują to, co dobre. Dalej czytamy: zdradzieccy, czyli nielojalni inaczej. Nawet zawrą umowę, ale nie dotrzymają. Wezmą ślub, ale zdradzą żonę i zostawią. Będą ślubować, że będą służyć Bogu, przyjmą chrzest, a potem się odwrócą, odejdą. Albo będą swoimi uczynkami zapierać się tego, co zrobili w chwili chrztu, gdzie powierzyli swoje życie Bogu. Dalej czytamy: zuchwali, inaczej też porywczy. To znaczy ludzie, którzy po prostu nie liczą się z bliźnim także i potrafią się zachować w sposób nieobliczalny, nie po prostu bez żadnych hamulców. Postępują. Dalej nadęci. Jest to bardzo podobne do pyszni. To znaczy są bardzo tacy pełni tej pychy, wręcz aroganccy i miłujący więcej rozkoszy niż Boga. Czyli wszelkie rozrywki, przyjemności są ważniejsze dla nich niż Bóg. Zobaczmy, wracamy do tego, że ich miłość jest źle ukierunkowana. Z tego się bierze nieszczęście. A czy dzisiaj też nie ma ludzi, którzy bardziej miłują rozkosze niż miłują Boga. Po prostu rozrywka, przyjemność, rozkosz jest ważniejsza. To jest numer jeden. Żyją tylko dla przyjemności. I co ciekawe, nie są to ludzie zupełnie niereligijni. Zobaczmy następny werset. Którzy przybierają pozór pobożności. Czyli jakieś zewnętrzne formy zachowują. Ale co dalej czytamy? Podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Tak więc w czym jest rzecz? Wyrzekli się mocy pobożności. Prawdziwa pobożność, właściwe czczenie Boga inaczej, prowadzi do świętego życia. Przemienia życie człowieka. Ona ma moc. Człowiek prawdziwie pobożny żyje świętym życiem. Jest człowiekiem, który przejawia Ducha Chrystusowego, który jest łagodny i cierpliwy względem innych, który przejawia miłość do Boga i do bliźniego, który prowadzi czyste życie, któremu nie można nic praktycznie zarzucić. Ma jakieś swoje potknięcia, ale jest to człowiek, który się wyróżnia na tle społeczeństwa świętym, prawym życiem. I ci ludzie nie mieli tego. Zachowywali jakieś formy. I jak myślicie, czy tu chodzi o formy pobożności niechrześcijańskiej, żydowskiej, islamskiej, hinduistycznej czy innej? Nie. Tu chodzi o pobożność chrześcijańską. A więc tacy ludzie, jak tu czytamy w tym całym fragmencie, mieli być w kościele. I dlatego miały nastać trudne czasy dla ludzi, którzy opiekują się też kościołem. Tacy ludzie mieli być w kościołach, którzy zewnętrzne formy zachowują, zaśpiewają, powstaną, dadzą pieniądze na zbór i tak dalej, ale ich życie jest zaprzeczeniem. Na co dzień żyją inaczej. Jak ktoś kiedyś powiedział, pewien człowiek nie został za to potępiony, że chodził w niedzielę na nabożeństwa, ale za to, co robił między niedzielami. Za to został potępiony. I co ciekawe, zauważyliśmy może, że wymieniono tu aż 18 paskudnych cech, które właściwie biorą swój początek w braku miłości do Boga. List do Rzymian, co ciekawe, pierwszy rozdział od 29 do 21 wymienia 21 różnych negatywnych cech. No tutaj jest też nieprawość, złość, chciwość i tak dalej, które były widoczne wśród pogan już w tamtych czasach. A tutaj mamy 18 cech, które miały ze szczególną intensywnością być widoczne w czasach ostatecznych, dlatego one miały być tak trudne, bo tacy ludzie mieli też być w kościele. I Tymoteusz otrzymał naukę, również tych się wystrzega, jak czytamy w wersecie 5. Gdzie miał się tych wystrzegać? Czy miał się ich wystrzegać w kościele, czy poza nim? Czy miał unikać pogan? Przecież on miał im głosić Ewangelię. Co z tego wynika? Miał się wystrzegać takich fałszywych chrześcijan, którzy już wtedy byli. Miał z nimi na dystans się trzymać. Miał być ostrożnym do nich. Dlaczego? Bo ludzie o takim stanie moralnym często są zwodzicielami. Często w jakiś sposób z nich się wywodzą zwodziciele, którzy trzymają się fałszywej nauki. Często ktoś, kto gdzieś jest spaczony duchowo, również spaczony będzie moralnie. I werset 6 mówi, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości. I werset 7 dodaje, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Uwspółcześniona Biblia Gdańska nawet bardziej drastycznie to oddaje, że chodzi tutaj o naiwne kobietki obciążone grzechami. Czym jest rzecz, że spośród takich ludzi fałszywie pobożnych mieli wywodzić się zwodziciele, którzy mieli jakby wkradać się do domów? To znaczy często pod nieobecność mężów mieli przychodzić i przekonywać takie słabego charakteru kobiety, naiwne, które tak naprawdę mają problemy z jakimiś własnymi złymi, grzesznymi skłonnościami, które mają nieczyste sumienie. Właśnie mieli takie usidlać, mieli zniewalać. I często jest prawdą, że fałszywi prorocy, fałszywi nauczyciele docierają do kobiet właśnie wtedy, kiedy mężów nie ma w domach. Czasami docierają do jakichś rozwódek targanych namiętnościami, czy do jakichś właśnie innych kobiet, też mężatek, które mają jakieś problemy, słaby charakter, jakieś złe skłonności, nie znają Pana i po prostu usidlają te osoby. Różni guru także usidlają często jakieś takie osoby niestabilne, słabe, słabego charakteru. I to jest problem. Potem mąż przychodzi, dowiaduje się, że żona nagle mu zaczyna coś dziwnego głosić, bo uległa jakimś dziwnym poglądom. Tu apostoł Paweł nie jest w żadnym wypadku przeciwnikiem kobiet, to nie w tym rzecz, tylko chodzi mu o pewien rodzaj kobiet. Pewien rodzaj kobiet o wyjątkowo takim słabym, naiwnym charakterze, które nie są jakoś intelektualnie nierozwinięte, tylko nie mogą dojść do poznania prawdy, bo żyją w grzechu. Gdzieś w sercu i w ich usposobieniu są różne takie namiętności, złe impulsy i łatwo je w taki fałszywy prorok może usidlić. I to jest niebezpieczeństwo. To jest właśnie zagrożenie dla nich, bo mogą się stać łatwym łupem. I Paweł teraz ilustruje to przykładem. Mówi, podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, jak czytamy w wersecie 9, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Jannes i Jambres to według tradycji żydowskiej dwaj magowie egipscy, którzy rzucili swoje laski, które się także zamieniły w węże jak laska Mojżesza, lecz laska Mojżesza pochłonęła te węże. Tamci się sprzeciwiali Mojżeszowi, mimo że był posłańcem samego Boga Jahwe. Tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Nazwano ich ludźmi spaczonego umysłu. Czasami niektórzy ludzie zbaczają z drogi prawdy, mają spaczony umysł, nie trzymają się prawdy i są gotowi się jej sprzeciwiać. Spotkałem takich ludzi, drodzy. Naprawdę ci ludzie mają spaczone poglądy. Ich wizja chrześcijaństwa, ich wizja Słowa Bożego jest jakby zwyrodniała, skrzywiona. Oni nie wytrzymują próby wiary. Coś kiedyś przyjęli nawet prawdy pewne chrześcijańskie, ale nie wytrwali w nich, nie sprawdzili się i odstąpili. I są tacy ludzie i tacy będą, którzy nawet przyjmą chrzest w zborze ewangelicznym. Zdeklarują się, że się nawrócili, ale po jakimś czasie oni odstąpią od pewnych prawd wiary. Oni nie wytrwają na przykład w wierze, czy w boskość Pana Jezusa, czy w innych prawdach. Po prostu nie będą w nich trwali, bo nie zdadzą tego egzaminu. Oni pójdą za swoim jakimś samolubstwem, za swoim jakimś spaczonym sposobem myślenia, wyspaczą swój sposób myślenia, ale jak czytamy, ich głupota w końcu stanie się jawna dla wszystkich. Tak jak fałszywi prorocy, którzy odstąpili też od chrześcijaństwa biblijnego, zaczęli głosić różne daty, czas dat działa na niekorzyść fałszywych proroków i te ich daty zostaną zweryfikowane. Ostatnio taka sekta Family Radio, to jest radio rodzinne, na czele z Haroldem Campingiem w Krakowie ogłaszała kolejną datę końca świata. Jakby to posłuchać, to wszystko tam się zgadza w tych obliczeniach. Ale to tylko pozory. I Harold Camping już zapowiadał w latach 90. koniec. Ale nie poprzestał na tym, dalej zapowiada koniec. Jest wielu, którzy zapowiadali i głupota ujawni się wobec wszystkich. Taka jest prawda, a ich zwolennicy będą gorzko rozczarowani. Tak samo jeśli chodzi o fałszywe nauki. One przeminą i ich zwolennicy po prostu będą musieli się okryć wstydem. Jak Księga Przypowieści mówi, że mowa szczera trwa wiecznie, a fałszywa tylko chwilę. Na koniec będą zawstydzeni. Jak się bronić przed takimi czasami, przed takimi ludźmi, przed takimi trudnościami? Bo chcę tutaj rozczarować nas wszystkich. Nie będzie żadnego ogólnoświatowego wielkiego przebudzenia ku dobremu. Raczej będzie wielkie ogólnoświatowe zwiedzenie. Coraz większe. Chciałbym powiedzieć, że drugi list do Tesaloniczan zapowiada, że przed nadejściem Antychrysta nastąpi odstępstwo. I będzie coraz większe zwiedzenie, coraz większe problemy. I drugi list do Tymoteusza też na to wskazuje. Ale jak się przed tym bronić? Tak jak mógł się bronić Tymoteusz przed ludźmi, których miał się wystrzegać, i jak mógł zachować prawość, jak mu doradził Paweł. A Paweł mówi mu tak: lecz ty poszedłeś za moją nauką. Zaczyna od nauki, zobaczmy. Ktoś powie, no po co nam nauka, po co nam nauczanie, po co nam wykład Słowa Bożego. Bardzo potrzebny. Paweł zaczyna od nauki, bo on głosił prawdziwą Ewangelię, prawdziwą naukę i ta nauka miała przełożenie na życie. Bo czym się człowiek karmi, takim jest. Jeżeli będziemy żywili się odpadkami ze śmietnika, to nie będziemy mieli zdrowego żołądka. Znałem człowieka, który umarł na chorobę Crohna, jeszcze wtedy nie było leku na tą chorobę, bo dużo jadł na dworcach byle jakie jedzenie. I w wieku 38 lat zmarł. Żal człowieka, wspaniały człowiek był, ale po prostu źle się odżywiał. Jeżeli my byśmy się odżywiali niezdrową nauką, będziemy chorzy duchowo. I Paweł zaczyna, poszedłeś za moją nauką, ale dalej zaraz przechodzi do praktycznej strony, za moim sposobem życia. Czyli prawdziwa nauka da owoc w postaci właściwego sposobu życia. Mówi, za moimi dążnościami, czyli za moimi celami, za moją wiarą, za moją wyrozumiałością, mówi. Tak naprawdę chodzi tutaj bardziej o cierpliwość, miłością, cierpliwością. Tutaj bardziej chodzi o wytrwałość. Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Apostoł Paweł podkreśla, że Tymoteusz znał jego życie. Wiedział, że to jest człowiek, który ma zdrową naukę i zdrowy sposób życia, że był cierpliwy, to znaczy dzielnie znosił trudnych ludzi, umiał cierpliwie, łagodnie znosić trudnych ludzi, ale też był wytrwały, znosił cierpliwie trudne sytuacje, straszne cierpienia. Mówi, jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Nasuwa to skojarzenie z psalmem 34, werset 20, gdzie jest powiedziane właśnie bardzo podobnie. Widocznie apostoł Paweł nawiązuje do tego. Tam jest napisane 34 psalm, werset 20. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Pawła Bóg ze wszystkich wyrwał cierpień i prześladowań, oprócz tego, co go czekało. Ktoś może powiedzieć, ależ ten Paweł tu się chwali. Po co tak się chwalić? On jest nieskromny. Nie, to nieprawda. On przywołuje Tymoteuszowi jako swemu współpracownikowi swój naoczny przykład. On już idzie na śmierć, on nie ma na myśli się chwalić. On robi podsumowanie swego życia. On będzie pisał dalej w następnym rozdziale, że dobry bój bojowałem. On robi podsumowanie swego życia i przypomina swemu przyjacielowi, pamiętasz, w Listrze byłeś, tam mieszkałeś, tam się nawróciłeś i pamiętasz moje te prześladowania. On miał żywe wspomnienie. Paweł nie nawiązuje do prześladowań w innych okresach, ale to, co było znane Tymoteuszowi i bardzo żywo było w jego pamięci. On po prostu pokazuje swój przykład jako zachętę dla Tymoteusza, a wcale się tutaj nie wynosi. I tłumaczy, tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Czym jest rzecz? Ktoś powie, no ale dzisiaj specjalnie prześladowań nie znosimy. No może teraz na razie nie, ale niektórzy z nas na pewno znoszą. Chociażby w rodzinach różne przykrości niektórzy znoszą z powodu swoich przekonań. A może nie zawsze pobożnie żyjemy w Chrystusie Jezusie, że nas żadne przykrości nie spotykają. Może robimy czasem uniki, żeby nie złożyć świadectwa, nie przyznać się do tego, kim jesteśmy i dlatego nie mamy przykrości. Jakby nie było, pamiętajmy, że prześladowania będą mniejsze lub większe, ale będą jakieś przykrości, będziemy znosić. Teraz jest czas, że chrześcijanie tutaj w Polsce nie są ogólnie jakoś prześladowani, ale są kraje, gdzie trwają jawne, ostre prześladowania i to straszne. Wiemy, że na przykład w Pakistanie chrześcijanka Asia Bibi czeka na karę śmierci, bo rzekomo znieważyła proroka, znieważyła Allaha, Koran. To jest nieprawda, po prostu rozmawiała na tematy biblijne z muzułmankami i czeka teraz w celi śmierci. Widzimy, jak jest ciężko. A w krajach zachodnich chrześcijanie są coraz bardziej zdyskryminowani. Niedawno chrześcijanka, lekarka w Anglii straciła pracę, ponieważ na jakimś takim szkoleniu wypowiedziała się, że homoseksualiści nie mogą być dobrymi rodzicami, że nie należałoby im dzieci dawać do adopcji i powołała się na badania naukowe, że lesbijki na przykład nie są dobrymi matkami. Jeżeli wezmą dziewczynkę, to przeważnie uprzedzą ją, tą dziewczynkę, do mężczyzn. Będzie źle nastawiona do mężczyzn. A poza tym badania wskazują, że dzieci z takich pseudorodzin także będą miały skłonności homoseksualne. I powołała się na to ta chrześcijanka, no i zwolniono ją z pracy. Odwołała się do sądu i co zrobiono? Powiedziano, że wcale nie, bo zarzuciła, że jest dyskryminowana ze względu na swoją wiarę. Powiedziano, że to nieprawda i oddalono zarzut. I nasza siostra straciła pracę za to, że kiedy wymagano od niej wypowiedzi, wypowiedziała się tak, jak jej sumienie dyktuje. I widzimy, że dyskryminacja jest coraz większa. Kraje niegdyś chrześcijańskie dzisiaj, ich władze walczą z chrześcijaństwem. Wielka Brytania, która widziała cudowne przebudzenia, staje się krajem neopogańskim. Nie wiem, czy wiemy, że tam religią zarejestrowaną jest druidyzm. Powróciło pogaństwo, religia magiczna, pogańska. Więc widzimy, co się dzieje na świecie. Także możemy się spodziewać trudności. Ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając, mówi apostoł Paweł. A więc można się spodziewać nie coraz większego poznania prawdy przez ludzi, ale coraz większego postępu ku złu. Od złego ku gorszemu. Będzie coraz więcej zwodzicieli i będą coraz bardziej zwodzić ludzi. To jest smutna może wizja, ale pamiętajmy, że po niej jest powrót Chrystusa i zwycięstwo Kościoła ostateczne. Ale przedtem diabeł musi się wyszumieć do końca. I jego słudzy muszą zrobić swoje, ile tylko mogą, żeby po prostu jak najwięcej ludzi do piekła za sobą pociągnąć. Więc dlatego musimy być czujni. I co możemy zrobić, żeby się zabezpieczyć? Na pewno wzorować się, tak jak Tymoteusz, na takich przykładach jak Paweł. Na przykładach biblijnych. Ale też przede wszystkim wzorować się na Słowie Bożym. Posłuchajmy dalej. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Tymoteusz miał trwać w tej zdrowej nauce, którą poznał. Pamiętając też, od kogo ją poznał. Od babci wierzącej, od mamy wierzącej, od apostoła Pawła, od innych chrześcijan. Pamiętał tych wszystkich wiernych ludzi. Wiedział, że to są czyści, święci ludzie oddani Bogu, którzy żyją prawym życiem, że to są ludzie naprawdę wierzący. I w nich miał przykład. Bo czytamy, ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Żydzi mieli zwyczaj, że już malutkie dzieci uczono Pisma Świętego. Małe dzieci uczone były na pamięć Pisma Świętego, fragmentów Pisma Świętego. Rodzice ich uczyli. I Tymoteusz wręcz od najmłodszych lat znał Słowo Boże. Babcia i mama mu wpajały. I to Słowo Boże ktoś może znać i nie odnieść z tego pożytku, jak niewierzący Żydzi. Ale ten, kto odniesie pożytek z tego Słowa Bożego, to ten, który zdobędzie dzięki niemu mądrość ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, że prawda jest taka, że tylko ten odnosi pożytek ze Słowa Bożego, bo ilu jest różnych badaczy Pisma Świętego, różnych wyznań, że badają Biblię, a nie znają Pana Jezusa. Myślą, że to jakiś jest ktoś mniejszy od Boga i tak dalej. Nie znają tego Pana Jezusa biblijnego. Różnych grup jest religijnych pełno, mormoni i tak dalej, świadkowie Jehowy, ale nie zrozumieli tego, że tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest zbawienie. Więc to jest klucz. Po to warto studiować Słowo Boże. I czytamy na koniec, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A więc tym narzędziem Bożym, narzędziem Ducha Świętego, żeby nas zachować na właściwej drodze, jest Słowo Boże. Paweł nie musiał przekonywać Tymoteusza, że ono jest natchnione. On podkreślił, że ono jest natchnione, dlatego jest pożyteczne. I jest pożyteczne zarówno do nauczania pozytywnych rzeczy, jak i do strofowania, więc napominania. Jest zarówno użyteczne do poprawiania, więc korygowania, jak i do wychowywania w sprawiedliwości. I ono wystarczy, żeby przede wszystkim sługę Bożego, takiego jak Tymoteusz, czy dzisiaj pastora starszego zboru, przygotować do wszelkiej dobrej pracy, pełni, żeby człowiek był przygotowany. I tak samo każdy członek Kościoła może być w pełni przygotowany do służby dla Boga, jeżeli będzie robił dobry użytek ze Słowa Bożego. I to jest naszą ochroną. Dzięki Słowu Bożemu zdemaskujemy błąd. Dzięki Słowu Bożemu poznamy, jaka jest prawda i uchronimy się przed błędem. Jest dzisiaj wiele książek wydawanych. Ja z przerażeniem obserwuję, że w Polsce największe pieniądze mają takie wydawnictwa pseudochrześcijańskie, które wydają takich ludzi podejrzanych z zagranicy, którzy nauczają ruchu wiary, ruchu wstawienników, różnych błędnych doktryn. I te wydawnictwa mają największe pieniądze i zalewany jest nasz rynek księgarski książkami, gdzie na przykład jest napisane, że ty się nie módl o uzdrowienie z guza rakowego, ty przemawiaj do guza. Ty nie módl się, żeby Bóg ci pobłogosławił materialnie. Ty przemawia do portfela, żeby pieniądze do niego wchodziły. I takie książki wychodzą w Polsce. Nawet kilka jednego autora jest wydanych. Drodzy, to jest przerażające, co tutaj wychodzi. Dlatego powrót do Słowa Bożego, do wzorca. Na pewno wiecie, że kasjerzy amerykańscy w bankach mają kurs, zanim zostają kasjerami. I myślicie, że oni studiują fałszywki? Nie, oni studiują szczegółowo oryginały. Najdrobniejsze znaki wodne, najdrobniejsze szczegóły, detale, symbole, wszystko opanowują w tym oryginalnym banknocie. I jak znają oryginał doskonale, wtedy poznają fałsz. I my też musimy odróżnić interpretację Pisma Świętego. Różne struktury budowane na Piśmie Świętym, różne doktryny odbiegające od czystego Słowa Bożego. My musimy spędzać czas z tą księgą. Ona jest najważniejsza. Z modlitwą, z pokorą, z uniżeniem, oczekiwać, co Bóg nam powie. Teraz byłem bardzo zbudowany, bo już wspominałem wam o tej rodzinie byłych świadków Jehowy, która się nawróciła w Niemczech. I ta siostra, tak rozmawiałem z nią chwilę o pewnej nauce biblijnej, pewnym wymaganiu biblijnym wobec kobiet. Chwilę, no ona zapytała, no powiedz bracie, co o tym myślisz? No i powiedziałem, ona mówi, od 2 tygodni stosuję się do tego zalecenia biblijnego. I byłam ciekawa twojego zdania. A chodziło o nakrywanie głowy. Doszła do tego, czytała i Duch Święty do niej przemówił, że to jest wymaganie na dzisiaj tak samo. Zapytała dzieci, syn czytał, córka czytała. Wszyscy mówią jednoznacznie, że widzą, że to jest tak. Pastor zaczął już jej mącić, zaczął jej mówić, że to kulturowo uwarunkowane. I wchodzi taki człowiek i mąci, i komplikuje sprawę. Właśnie musimy się tego ustrzec. Musimy przyjmować Słowo Boże takie, jakie jest. Więc podsumujmy, drodzy, co nas czeka w przyszłości. Trudne czasy. Nie wiemy, czy dożyjemy, nie chcemy być fałszywymi prorokami, nie wiemy, czy dożyjemy powtórnego przyjścia Chrystusa. Wiele pokoleń wcześniejszych oczekiwało w swoich czasach, bo też były trudne czasy. W XIX wieku trudne czasy były. W XX jakie trudne były czasy. Straszne wojny. Socjalizm, który zebrał krwawe żniwo. I socjalizm Hitlera, narodowy socjalizm, i socjalizm Stalina i komunistów. Straszliwe żniwo. Ile milionów ludzi zginęło? Straszne czasy były, straszne wojny. XX wiek był przerażający. I właśnie socjalizm szczególny był właśnie zbrodniczy i krwawy, jeśli chodzi o XX wiek. Ale jeszcze nie nadszedł koniec. Ale wiemy jedno, że będą trudne czasy i możemy się zabezpieczyć przed zwiedzeniem, przed wszelkim kłamstwem, a zarazem być wyposażonymi do dobrego, jeżeli będziemy się trzymać zdrowej nauki, którą nam przekazano, jeżeli będziemy studiować Słowo Boże, czytać je i będziemy przejawiać silną wiarę w Jezusa Chrystusa i wzorować się na takich przykładach, jakie zostały nam podane w Biblii. Jeśli będziemy gotowi żyć na całość z Jezusem Chrystusem, bez względu na to, czy nas coś przykrego spotka, czy nie. Na pewno przykłady takich braci i sióstr, jak właśnie siostra Asia Bibi, która jest gotowa stracić życie za wiarę w Chrystusa, jak siostra, która była gotowa utracić pracę lekarki, a szczególnie Paweł, który właśnie pisząc ten list niedługo miał być ścięty na rozkaz Nerona. To są przykłady ludzi, którzy dla Chrystusa zrobili wszystko, którzy jak wcześniej śpiewaliśmy, świat nie jest domem mym. Dla nich świat nie był domem. Świat nie był ich godzien, jak mówili z do Hebrajczyków. I oni oczekiwali innego królestwa. I niech Bóg nam w tym dopomoże, byśmy nie dali się ponieść tej fali bezbożności. Żebyśmy nie byli obłudnikami, którzy przybierają pozór pobożności, ale by naprawdę moc pobożności była w naszym życiu. Amen.